Chwała Bogu, witam Was serdecznie, drodzy bracia, siostry. To już 2 lata minęło, od kiedy ostatni raz tutaj byłem, stojąc przed Wami i mogąc kierować tych kilka słów do Was. Pamiętam wtedy, że mówiliśmy o tym, jak biec, żeby dokończyć biegu. Wtedy byłem na takim etapie, że dla mnie osiągnięciem wielkim było zrobienie 5 kilometrów podczas zawodów. No, a także chciałbym się pochwalić, że moje rozumienie tego procesu, którym jest biegnięcie drogą wiary, wzrasta, bo za 2 tygodnie startuję w swoim pierwszym półmaratonie. I jest to fantastyczna też duchowa przygoda, dając sobie takie wyzwanie i móc osiągnąć to, co się zamierzyło. I tak samo jest w naszym przecież chrześcijańskim życiu. Pan Bóg daje nam wyzwania po to, żebyśmy nie siedzieli tylko w swoim miejscu komfortu, ale żebyśmy wychodzili poza te strefy, gdzie nam dobrze, miło i przyjemnie, i żebyśmy się rozwijali, żeby Pan Bóg mógł nas kształtować i żeby nasz charakter był doskonalony przez Niego. Przywożę serdeczne pozdrowienia ze zboru Ostoja w Opolu, od pastora Mariusza Muszczyńskiego, od całego zboru, a również też od moich teściów, od Bogusia i Ruty Charężów. Pytali, czy jeszcze ich pamiętacie. Przekażę im, dziękuję. Kochani, od jakiegoś czasu Bóg bardzo mocno kładzie mi na serce jeden werset ze Słowa Bożego i jest to taki werset, który mnie mocno rozciąga, można powiedzieć, jest takim wyzwaniem półmaratonu w moim duchowym życiu. I pewnie znacie ten moment, kiedy czytając Biblię, po prostu jakiś jeden fragment wyskakuje z tego tekstu, wyskakuje i wpada wam do serca i nie możecie przestać o nim myśleć. I to jest właśnie jeden z takich fragmentów, który mnie mocno, naprawdę mocno dotyka i mam nadzieję, że i was również też dotknie i będziemy mogli wspólnie zastanowić się nad sensem i aplikacją tego słowa do naszego życia. Otwórzmy list do Filemona, 1 rozdział. I od 4 do 6 wersetu. Pierwszy list świętego Pawła do Filemona. Kochani, jest to bardzo intymny, taki osobisty list, który Paweł pisze do Filemona. Oni się obaj znali, dobrze o sobie, wiele rzeczy o sobie wiedzieli i znali się dobrze, ale tym razem Paweł pisze do Filemona z taką gorącą, serdeczną prośbą. Czytamy w tym liście takie bardzo osobiste słowa, takie słowa, które kieruje dlatego, że go zna. I dlatego, że go zna, on na początku utwierdza jego wiarę, potwierdza to, jakim wierzącym jest, jaką osobą jest. I nie dziwne, że czytamy tutaj o takich słowach, które utwierdzają też wiarę Filemona. A więc czytajmy ze Słowa Bożego od 4 do 6 wersetu. Dziękuję mojemu Bogu zawsze, gdy Cię wspominam w moich modlitwach. To dlatego, że słyszę o Twojej miłości i wierze, które przenikają Twoje życie z Panem Jezusem oraz stosunki ze wszystkimi świętymi. Modlę się, aby Twój udział w wierze owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi. Zwłaszcza te takie dwa słowa kluczowe mnie uderzyły. Paweł pisze: słyszę o Twojej miłości i wierze. Miłości i wierze. Filemon mieszkał w prowincji Frygii, tak? W dzisiejszej Turcji. Czyli niedaleko było między jego mieszkaniem a Rzymem, skąd pisał apostoł Paweł. Był w więzieniu i nie mógł sam stanowić o swojej woli, nie mógł podejmować żadnych decyzji. Tylko ludzie, którzy przychodzili do niego, mogli mu służyć, mogli mu podawać posiłki, mogli się nim troszczyć i opiekować. I właśnie w takich warunkach Paweł poznaje Onezyma, który jest niewolnikiem, zbiegłym niewolnikiem od Filemona. I w tym bardzo osobistym liście pisze o tym, żeby Filemon przyjął go z powrotem do siebie. Paweł zwiastował Onezymowi Ewangelię, Onezym nawrócił się i widzimy tutaj niesamowite błogosławieństwo, jakie wynika z nawrócenia. Że nawrócenie nie tylko dotyka się takiej sfery naszej duszy, ale też nawrócenie dotyka się sfery całego naszego życia. Więc kiedy Paweł pisze o tym, że Onezym się nawrócił, jego dusza jest pojednana z Bogiem, prosi też Filemona o to, żeby załatwił tą sprawę między nimi, żeby też uwolnił go jako człowieka, żeby traktował go jako człowieka wolnego. Mimo, że był jego niewolnikiem, ale żeby traktował go jako człowieka wolnego. Tak, kiedy nawrócenie przychodzi do naszego życia, kiedy Bóg wchodzi do naszego serca, zmienia je, nagle nie tylko nasze wnętrze jest przemienione, ale też wszystkie okoliczności życiowe. I właśnie Paweł troszczy się o to, żeby Onezym nie czuł się jak niewolnik u swojego pana wierzącego Filemona, ale żeby też się czuł jako brat. Tak? Więc Paweł też troszczy się o to, żeby jego dalsza praca, jego dalsze życie też było wypełnione taką wolnością. I Filemon razem ze swoją żoną mieli niesamowitą służbę w kościele. Mieli taką służbę niesienia właśnie uwolnienia w tym kontekście zbawienia, ale również takiej troski. Czytamy o tym, że Filemon w swoim domu miał kościół. Wiecie, to nie były takie czasy, jak w jakich żyjemy w XXI wieku w Polsce. To nie były czasy, kiedy każdy akceptował różne zachowania, kiedy żyjemy tutaj w takiej tolerancji światopoglądowej, religijnej. Tamte czasy były o wiele trudniejsze i jeżeli ktoś miał kościół w swoim domu, jeżeli ktoś przyjmował, to łamał po pierwsze jakieś bariery społeczne, łamał jakieś utarte schematy, łamał różne takie społeczne animozje. Tak? Kiedy Filemon otwierał swój dom do tego, żeby tam był kościół, to otwierał go nie po to, żeby były tam animozje typu wy możecie siedzieć tutaj, wy możecie siedzieć tutaj, ale to był moment, kiedy wszyscy ludzie czuli się jak bracia i siostry. To był moment, kiedy wszyscy byli traktowani jednakowo. I jego żona wiernie pomagała Filemonowi w głoszeniu Ewangelii. Swój dom mieli otwarty na chorych, na wędrowców, na wszystkich tych, którym się źle miało i usługiwała im z miłości. I z historii wiemy, że oboje razem z żoną zginęli śmiercią męczeńską, podobno zakopani do połowy w ziemi i ukamienowani. Taka była cena za dotarcie do końca swojej drogi. Taka była cena za głoszenie Ewangelii. Więc kiedy myślimy o wierzących w tamtych czasach, przestajmy mieć taki obraz takiego cukierkowego, słodkiego, przyjemnego życia, którym być może dzisiaj na co dzień widzimy. Tak jak pastor wspominał o tym, że dużo rzeczy przyjmujemy za taki pewnik. To, że jest wolność, to, że jest woda w kranie. Dużo rzeczy przyjmujemy jako pewnik. I nie zastanawiamy się nad tym, ile kosztowało wtedy ludzi głoszenie Ewangelii. I zaskakujące są te słowa, kiedy Paweł mówi o miłości i wierze. O miłości i wierze. I dzisiaj chciałbym właśnie mówić o miłości i o wierze. Wiara odnosi się do naszej relacji z Bogiem, czyli tam tej wertykalnej relacji z naszym Bogiem, a miłość odnosi się do tej naszych relacji z ludźmi. Wiara i miłość. Kochani, zastanawiam się i chyba to najbardziej mi uderzyło, czy ja jestem osobą, która idzie i ma te dwa składniki konieczne do chrześcijańskiego życia. Czy ja w swoim życiu mam te dwa filary, miłość i wiara? I czy moje życie jest zbalansowane? Zauważamy w naszych, dookoła nas, w naszych zborach, w ludziach, którzy służą Bogu, takie tendencje do bycia właśnie wychylonym w jedną stronę, do takich skrajności. I to jest zazwyczaj naturalne, że niektórzy ludzie przejawiają tą większą skłonność do miłości, że łatwiej im jest miłować ludzi, łatwiej im jest kochać innych, łatwiej im jest usługiwać, a niektórzy ludzie łatwiej mają taką skłonność do tego, żeby być, można powiedzieć, takimi ewangelistami, żeby żyć taką wiarą, że tylko wiara, wiara, wiara. Miłość stoi na drugim planie. I często w naszym życiu widzimy takie wahadło, które nie stoi w miejscu, tylko się wychyla w jedną stronę. I niektórzy są właśnie tak bardzo nastawieni na miłość, że brakuje im takiej mocy, takiej siły w tej miłości, takiej siły przebicia. A niektórzy znowu, którzy są tacy mocni w charyzmatach, w takich duchowych rzeczach, im brakuje takiej ciepłej miłości do ludzi. I to słowo tak mocno mnie dotyka, bo właśnie zastanawiam się, czy ja jestem zbalansowany w moim życiu duchowym. I czy ty jesteś dzisiaj zbalansowany w tym życiu duchowym? Czy brakuje ci jakiegoś składnika, a może tylko widzisz potrzebę bycia po jednej stronie? A więc przyjrzyjmy się trochę bliżej miłości. Jakie nam Chrystus zostawił przykazanie, największe przykazanie? Kochaj Boga i kochaj człowieka. Mówiąc tak w skrócie, parafrazując. Kochaj Boga i kochaj drugiego człowieka. Kochani, kiedy odwracamy się na potrzeby drugiego człowieka, popełniamy grzech egoizmu. Grzech egoizmu, który był już w ogrodzie Eden. Adam i Ewa nie chcieli słyszeć, co Bóg ma do powiedzenia na temat grzechu. Co Bóg ma do powiedzenia na temat dobra i zła. Oni zapragnęli sami wiedzieć. Ja sam chcę decydować o sobie. Ja sam chcę wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. I wtedy często się mówi, że to był grzech nieposłuszeństwa, ale wydaje mi się, że tutaj bardziej odpowiednie jest to, że oni z egoizmu zapragnęli życia dla siebie. Zapragnęli samemu wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Nie chcieli polegać na kimś innym. I kiedy odwracamy się na potrzeby drugiego człowieka, to właśnie popadamy w ten grzech, grzech egoizmu. Zamykamy się przed drugim człowiekiem. Zamykamy nasze serce, dlatego że się śpieszymy. Dlatego że nie jest nam w tym momencie wygodnie. Dlatego, że i znajdujemy mnóstwo innych wytłumaczeń, dlaczego akurat reagujemy tak, a nie inaczej. I to egoizm, tak samo jak w Edenie, tak i dzisiaj, zrywa relacje między jednym człowiekiem a drugim. Stawia bariery, stawia takie mury i nie ma możliwości porozumienia. Egoizm każe nam nienawidzić innych ludzi, nawet do tego stopnia. Może temat uchodźców już dawno zniknął z pierwszych stron gazet, ale jakie były wtedy reakcje, jakie były wtedy emocje, tak? Czuliśmy się, że napływa fala emigrantów, napływa fala ludzi, którzy chodzą po miastach, po ulicach i gwałcą. Tak, takie były reakcje, takie były nagłówki gazet. I zamiast traktować drugiego człowieka z szacunkiem, myśmy jako naród, jako społeczeństwo traktowali innych przez pryzmat, co ja z tego będę miał. Czy oni mi zagrażają? I w naszych sercach budował się mur. Mur, który dzielił. Mur, który nie łączy. Mur, który sprawia, że nie chce ci się wyjść do drugiej osoby i mu pomóc, kiedy cię o to prosi. Miłość chrześcijańska, jaką widać w tym liście, można... Jest kilka takich elementów, kilka takich spraw, w jaki apostoł Paweł zwraca się do Filemona i pokazuje mu, w jaki sposób ta miłość jest praktykowana. I mówi tak, że widać tą miłość przez, po pierwsze, wdzięczność za dobro w innych. Jestem wdzięczny, że komuś się powodzi. Jestem wdzięczny, że ktoś ma się lepiej ode mnie. Jestem wdzięczny, że ktoś jest błogosławiony. Czasami w naszych sercach rodzi się zupełnie inna emocja. I nie mówię tutaj, że to nie jest typowo ludzkie zachowanie. Tak ludzie mają, tak to jest naturalne w naszych sercach, że kiedy widzimy, że komuś się powodzi, to nie musi być w kościele, to może być nasz sąsiad, który przyjechał nowszym samochodem. To czy w naszym sercu się rodzi wdzięczność i mówimy, ale super, że mam takiego sąsiada, któremu się powodzi. Czy sobie myślimy, ciekawe, kiedy on pojedzie do serwisu z tym samochodem, kiedy mu się zepsuje. Widzimy w liście do Filemona miłość, którą praktykuje w tym, że szczerze postępuje z innymi. Szczerze, otwarty sposób postępuje z innymi. Bierze na siebie brzemiona innych. Bierze na siebie ich ciężary. Tak jak się dzisiaj modliliśmy, przynosiliśmy przed Boży tron jako zgromadzenie wierzących te ciężary osób, które się źle mają. W taki sposób się praktykuje miłość. Miłość wierzy w to, co w najlepsze w innych. Wierzy to, co najlepsze w innych. Wierzy, że ta osoba, która dzisiaj jest na krańcu społeczeństwa, gdzieś na skraju społeczeństwa, że ona ma talenty, które Pan Bóg może wykorzystać. I ostatnia rzecz, o której Paweł mówi, to pragnienie dobra. Pragnienie dobra dla innych. Pragnienie, aby inni byli błogosławieni, aby innym się dobrze powodziło. I bardzo spodobało mi się to, co ostatnio powiedział mój znajomy w kontekście miłości. Chrześcijanin nie kocha całego świata, ale widzi potrzebę człowieka, który stoi przed nim i pomaga mu ją zrealizować. Czasami myślimy o takiej chrześcijańskiej miłości jako takim lataniu między chmurkami, takim marzeniach po prostu, śnie na jawie. Myślimy sobie o takiej miłości chrześcijańskiej, która kocha wszystkich i która jest po prostu taka słodka i miła i wspaniała. A Paweł mówi nam o tym, że miłość jest też pragmatyczna, jest taka przyziemna, jest taka konkretna. Konkretna, kiedy drugiej osobie możemy pomóc i przeprowadzić ją przez jakiś kryzys. Ja pamiętam w naszym kościele jakiś rok temu było małżeństwo z Ukrainy, które prowadziło firmę w Opolu. Po jakimś czasie jego biznes się rozpadł, dlatego że z partnerem nie mogli się dogadać. postanowili podzielić firmę i no, ciężko było temu człowiekowi, ciężko było mu samemu, bo miał takie pragnienie, żeby jeszcze tą firmę utrzymać, żeby jeszcze to pociągnąć, żeby, ale samemu nie dał rady. I widziałem, jak się zmaga i zastanawiałem się, co ja mu mogę pomóc, w jaki sposób ja, nie biznesmen, nigdy, znaczy miałem kiedyś swoją firmę, ale nie byłem w stanie mu pomóc w biznesie, tak? Ale modliłem się, pamiętam, że się modliłem o niego i kiedy poprosił mnie o takie przyziemne rzeczy, to byłem w stanie mu pomóc. Poprosił mnie o to, czy poświęcę dla niego jedne popołudnie i pomogę mu posprzątać firmę, poprzenosić te wszystkie rzeczy w odpowiednie miejsce i jak gdyby posprzątać tą halę, żeby te maszyny nie walały się wszędzie dookoła. I kilka takich prostych rzeczy, a to mu naprawdę pomogło. Później się przeprowadzili do Warszawy i kiedy dzwonimy do siebie co jakiś czas, on mnie tak traktuje, jakbym mu pomógł w jakiejś niesamowitej sprawie. Dla mnie to było tylko kilka godzin noszenia i przestawiania rzeczy, a tak naprawdę dla niego to znaczyło o wiele więcej. Czy masz dzisiaj taką osobę, w którą inwestujesz, której pomagasz, której pomagasz nieść brzemiona? To może tak brzmi bardzo patetycznie. Przyzwyczailiśmy się do takich sformułowań z Biblii, nieść brzemiona, ale tak naprawdę chodzi o jakąś konkretną rzecz. Czy komuś pomogłeś ostatnio? Czy twoja miłość do ludzi była praktyczna, konkretna? Czy coś zrobiłeś? Czy coś zrobiłaś? Biblia mówi nam, że czasami tak niewiele potrzeba. Podanie kubka zimnej wody jest czymś, za co odbierzemy nagrodę w niebie. Chrześcijanin nie jest powołany do tego, żeby kochać cały świat, ale jest powołany do tego, żeby zmieniać sytuację, pomagać tej jednej osobie, która jest naprzeciwko niego, która jest obok niego. A więc siejmy dobro, zamiast myśleć o miłości w taki rozemłany sposób, po prostu siejmy dobro w taki praktyczny, ludzki, konkretny sposób, pragmatyczny. Bądźmy ludźmi, którzy dają się poznać przez miłość, która jest pragmatyczna. Miłość, która zmienia sprawy. Miłość, która dotyka i sieje dobro w drugim człowieku. I można wyróżnić takie trzy poziomy miłości. Miłość, która dotyczy drugiego człowieka, miłość, która dotyczy wspólnoty i miłość, która dotyczy rodziny, najbliższych. I kiedy czytamy historię miłosiernego Samarytanina, właśnie czytamy o takiej miłości, która dotyczy zupełnie nieznajomych, ludzi, których po prostu mijamy na ulicy. To jest historia o tym, że Samarytanin ulitował się nad drugim człowiekiem. To była taka miłość humanitarna, taka pomoc wynikająca ze współczucia i przeciwstawienie się niesprawiedliwości. Czemu to akurat on trafił w ręce ludzi, którzy go okradli, zrabowali i jego życie doprowadzili do skraju? Tak, to jest taka miłość, która wynika z takiego ludzkiego odruchu, pomocy drugiemu człowiekowi. I czasami się tak zdarza, że widzimy drugą osobę, której kompletnie nie znamy, która jest dla nas zupełnie obca, a możemy mu pomóc. Możemy tej osobie zainwestować. Później czytamy o miłości do wspólnoty wierzących, do braci i do sióstr. I o tym, Czytamy więcej w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, który jest wypełniony takimi pragmatycznymi rzeczami dotyczącymi miłości, która ma być we wspólnocie. Czytamy tak: dzieci, kochajmy nie słowem i nie językiem, niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. To nas też przekona, że pochodzimy z prawdy i upewni co do tego, że nasze serca przed Bogiem. I upewni co do tego nasze serca przed Bogiem. Czwarty rozdział, 21 werset. Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. Kochał nie tylko myślą, na zasadzie nie będę się uprzykrzał drugiej osobie, ale kochał też w taki pragmatyczny sposób. Jeżeli ma przeprowadzkę, pomogę mu. Jeżeli jest w potrzebie, wyjdę mu naprzeciw. I mamy też ten trzeci poziom miłości, miłość do rodziny, do współmałżonków. Czytamy o tym w liście do Efezjan, w 5 rozdziale. Dwudziesty piąty werset. Mężowie, natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Widzimy tutaj trzy takie poziomy miłości. Taką miłość do ludzi kompletnie nieznajomych na zewnątrz, miłość do ludzi, którzy są naszymi braćmi w wierze i miłość też rodzinną. I nie wiem, dlaczego tak jest, ale niektórym łatwiej jest kochać zupełnie obcą osobę, niż kochać najbliższą osobę. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale łatwiej nam jest wyciągnąć dłoń do potrzebującego, który jest w zborze albo którego pierwszy raz w życiu widzimy, a ciężej jest nam kochać w praktyczny sposób współmałżonka, rodzica, siostrę, brata. Chrystus nam tutaj pokazuje, że poprzeczka rośnie w miarę zbliżania się do siebie. Im bliżej ta druga osoba jest nas, tym ta poprzeczka rośnie wyżej. I kiedy widzimy potrzebującą osobę na zewnątrz, nieznaną, na tym najdalszym kręgu, to jest takie miłość, która wynika ze współczucia. Ale kiedy mamy kochać swojego współmarzonka, swoją rodzinę, to poprzeczka jest wysoko. Tak jak Chrystus umiłował Kościół. Jak umiłował Kościół? Miłością pełną poświęcenia i miłością, która nie zna granic, bez warunków. Czy da się być wspaniałym wierzącym, który udziela się w Kościele, który kocha bliźnich, a mieć rozbite małżeństwo w domu? Czy da się być człowiekiem zaangażowanym w służbę, zaangażowanym w Kościół, a w domu mieć niepoukładane, w domu mieć bałagan? Wiecie, niestety, ale znam takie osoby, które na zewnątrz wydają się być jak do rany przyłóż, które są takimi ewangelistami, mówią innym o Bogu, ogłaszają przyjście, Jego powtórne przyjście, ogłaszają Jego królestwo, mówią o tym, jaki Bóg jest dobry, miły i kochający, a w domu biją żonę. A w domu nie mają w sobie tyle takiego choćby ludzkiego odczucia, żeby kochać swoje dzieci. Moje pytanie dzisiaj jest takie: czy Bóg to akceptuje? Czy Bóg to akceptuje? Czy w niektórych z nas ta kolejność się odwróciła? Czy to nie powinno być tak, że zaczynamy od kręgu najbliższych, od domu, od rodziny, od żony czy męża, a później idziemy dalej i tą miłość rozsiewamy dalej? Czemu tak jest, że nam łatwiej kochać obcą osobę niż tą, z którą żyjemy na co dzień? Nie wiem, ale modlitwy takiej osoby chyba niekoniecznie Bogu się podobają. Bóg nie tylko patrzy, jak my kochamy świat i idziemy ewangelizować. Bogu się podoba, jak my żyjemy, kiedy nikt inny nie patrzy, kiedy nie ma żadnej presji otoczenia, kiedy nie możemy się przed nikim pochwalić, kiedy to jest tylko między nami i Bogiem, i nami, i najbliższą osobą. Przejdźmy teraz do wiary, do tematu wiary. I znowu można wyróżnić takie dwa rodzaje wiary. Wiara w Boga, czyli nawrócenie, wiara w to, co apostoł Paweł przekazał Filemonowi. Apostoł Paweł mówił o Jezusie, który przyszedł na świat, Boga, który nie tylko chciał, żeby ludzie do Niego przyszli, żeby Go kochali, ale Boga, który tak bardzo ukochał człowieka, że sam zniszczył wszystkie przeszkody, które pozwalają nam do Niego przyjść. Boga, który Boga, który się uniżył na ziemię. Boga, który tak bardzo ukochał człowieka, że poświęcił dosłownie wszystko, żeby człowiek nie miał żadnych przeszkód, żeby się w Nim zakochać. A więc mówimy tutaj o wierze. O wierze, o poznaniu tego, jaki jest Bóg. Kim On jest w naszym życiu. O takim prawdziwym, głębokim przekonaniu o boskości Jezusa, o Jego przyjściu na świat z przebaczeniem. O Jego przyjściu nie po to, aby potępić świat, ale żeby świat zbawić, uratować, wyciągnąć. I Filemon, i jego żona, i cały jego dom był skuteczny w głoszeniu dobrej nowiny. Był skuteczny w głoszeniu tej prawdy o Jezusie. I ta prawda owocowała przez to, że jego dom rozrastał się w liczbę wierzących, w liczbę tych, którzy przychodzili do Chrystusa. I oczywiście jest to prawda, żebyśmy mieli taki silny, mocny fundament. Żebyśmy mieli ten fundament tej wiary, tego, kim jest Bóg, co dla nas uczynił i taką właściwą perspektywę, co możemy osiągnąć w Jego Królestwie. Ale też można powiedzieć o wierze w takie ponadnaturalne rzeczy, o charyzmatach, o darach duchowych, o tym, co zostawił nam Duch Święty. I wiecie, czasami niektórzy ludzie wierzący, bo ja nie mówię tutaj o ludziach niewierzących, ale wierzący, przejawiają takie umiłowanie do charyzmatów, że drugą osobę traktują z góry. Drugą osobę traktują jako przedmiot. Nie jako osobę, ale jako przedmiot. I wiecie, kiedy żyjemy i mamy takie serce pełne miłości do drugiego człowieka, to jest super, to jest fajnie. Ale nie może w tym zabraknąć takiej Bożej mocy. Takiej mocy wynikającej z obecności Ducha Świętego. Widzimy takie osoby, które po prostu są no jak druga mama, jak drugi tata. Takie pełne miłości, z którymi się fajnie przebywa, które nas przytulą, które nas zrozumieją, które mają taką empatię. Ale kiedy przychodzi moment takiego trudniejszego starcia, jakiejś trudniejszej sprawy, czegoś brakuje. Brakuje takiej mocy, takiej siły, która w tej miłości pokona te trudności. I właśnie zachęcam do tego, żebyśmy nie rezygnowali z Ducha Świętego, z Jego charyzmatów, z darów duchowych, z tego, co On dla nas ma. Żebyśmy nie zostawali tylko na tym etapie miłości, ale żebyśmy też weszli w tą miłość, która jest wyposażona w tą moc Ducha Świętego. Rozumiecie, o czym mówię? I oczywiście ważna jest kolejność. Jezus nie dokonywał cudów na pokaz, chociaż o wielu cudach w Biblii czytamy. Cuda były tylko potwierdzeniem głoszenia Ewangelii, potwierdzeniem tego, że Bóg jest miłością, potwierdzeniem tego, że Bóg zszedł na świat, aby pokazać się ludziom. I ważna jest ta kolejność. Najpierw miłość, a później te charyzmaty, ta moc, ten dodatek, który pomaga ludziom uwierzyć, który przekonuje niedowiarków. Właściwy balans. Mamy takie naturalne predyspozycje. Jedni tak naturalnie idą w stronę miłości, inni naturalnie dążą w stronę mocy, charyzmatów. Ale trzeba między tymi dwoma rzeczami znaleźć właściwy balans. Trzeba odkryć to miejsce, w którym powinniśmy być. Miejsce, do którego powołał nas Bóg. I to jest trudne. I to nie jest łatwe. Nie wystarczy powiedzieć, super, znajdę sobie balans. Ale trzeba zacząć to praktykować. Trzeba zacząć to wprowadzać w czyn. Miłość jest wyrażana przez uczynki. I charyzmaty również są wyrażane przez uczynki. Również są wyrażane w dziełach, działaniach. Więc jeżeli dzisiaj jesteś osobą, która kocha innych jak mało kto, zacznij się modlić o więcej. Zacznij się modlić o takie Boże prowadzenie. Zacznij się modlić o Ducha Świętego, żeby cię napełniał i zacznij używać Jego mocy. W Opolu w zeszłym roku otworzyliśmy taką służbę modlitwa Uzdrowienie na ulicy. I służba polega na tym, że co 2 tygodnie wychodzimy na główną ulicę naszego miasta z takim wielkim banerem, na którym pisze tylko jedno słowo – uzdrowienie. I koło tego baneru są 3, 4, czasami 5 białych krzesełek. Wierzący z naszego kościoła, którzy zaangażowali się w tą służbę, przed rozłożeniem całego tego zestawu, klękają na swoje kolana na ulicy o godzinie 3:00, modlą się o to, żeby Duch Święty przyszedł ze swoją mocą i żeby pokierował właściwe osoby do tych krzesełek. Wstają i czekają. Nie ma żadnego biegania z ulotkami, agitowania. Jak ktoś zapyta, to mówimy, że modlimy się o uzdrowienie. Jesteśmy chrześcijanami i wierzymy, że Bóg uzdrawia. Czy jest coś, o co możemy się z Tobą pomodlić? I niesamowite jest to, że ludzi to tak zastanawia, że ludzi to tak zdziwia i czują, że to nie jest jakaś agitacja. Czują, że to nie jest jakieś drugie dno. Czują, że po prostu ktoś inny chce się o nich pomodlić. Taką miłość, taką po prostu miłość, która do niczego nie namawia. I wiecie co, kiedy osoby siadają przy tych krzesełkach, tam mówią, że boli mnie kolano, albo mam bóle w kręgosłupie, albo jakaś jeszcze inna dolegliwość. Osoby, którzy się o nich modlą, klękają sobie koło takiej osoby, która siedzi już na krzesełku i zanim zaczną się modlić z wiarą o uzdrowienie, najpierw mówią o tym, jaki Bóg jest dobry, jaki Bóg jest kochający, jaki Bóg jest wspaniały. I zauważyłem, że największe uzdrowienie się dzieje, kiedy mówimy prawdę o Bogu. Kiedy mówimy prawdę o Bogu i ludzie po raz pierwszy mogą usłyszeć, że Bóg nie ma dla nich potępienia, ale Bóg ma dla nich życie wieczne. A później się modlimy o kolana, o krótkie nogi, o miednice, o stawy. I Pan Bóg się do tego przyznaje. Po prostu, Pan Bóg się do tego przyznaje. To nie my jesteśmy jakimiś uzdrowicielami, ale to Boża moc. Boża moc działa. I leczy. I tym, co mnie fascynuje w Filemonie, jest to, że on posiadł ten właściwy balans. Swój dom otworzył na różnych ludzi. Na każdego, kto ma ochotę przyjść. Otworzył na wędrowców, otworzył na tych, którzy się źle mają, otworzył na ludzi chorych i pozwoli im przyjść i odżyć na nowo w tej miłości, w atmosferze miłości. Czy można być charyzmatykiem i nie kochać ludzi? To takie słowo do nas, zielonoświątkowców. Czy można być charyzmatykiem i nie kochać ludzi? I muszę przyznać, że mamy w tym temacie kilka takich rzeczy, za które czasami trzeba pokutować. Czasami trzeba się bić w pierś i powiedzieć: Panie Boże, kolejność mi się pomyliła. Ja pamiętam, kiedy lata 90. Kościół miał taki gwałtowny przyrost. Wiele ludzi się nawracało. Były te kampanie ewangelizacyjne, kampanie namiotowe. I to był fantastyczny czas. Wiele osób usłyszało o Bogu. Wiele osób, być może wiele osób, które dzisiaj są w Kościele, właśnie nawracało się w latach 90. Zaraz po przełomie. Ja z tamtego okresu, jako dziecko, powoli nastolatek, pamiętam, że głównym tematem było powtórne przyjście Chrystusa. I często jako osoby, które opowiadały ludziom o Chrystusie, padały takie słowa, może nie werbalnie, ale gdzieś tam był jakiś taki podtekst w stylu: nawróć się, grzeszniku, póki masz jeszcze czas. Że nawróć się, bo za chwilę Chrystus może ponownie przyjść i już możesz nie mieć tej drugiej szansy. I ja jako dziecko wyrastałem w tej atmosferze i pamiętam, że wywierało to na mnie też duże wrażenie jako dziecko. Duże takie emocjonalne wrażenie, takie, że często, kiedy gdzieś moich rodziców zabrakło, miałem wrażenie, że już jest powtórne przyjście Chrystusa. Że jak moi rodzice gdzieś pojechali na zakupy, długo nie wracali, to że ja mogę zostać sam. I wszyscy już poszli do nieba, a ja zostałem tutaj na ziemi i teraz mnie czeka prześladowanie. I to było dla dziecka przerażające. I myślę, że Pan Bóg przez lata też mnie leczył z tego, żeby pokonać ten taki strach z tego powodu. Ale czy to nie było tak, że w latach 90. właśnie mówiliśmy o tym, że jesteś grzesznikiem i nawróć się, bo możesz nie mieć drugiej szansy. I z perspektywy wielu lat, już jesteśmy 20 parę lat, żyjemy w wolności po tych przemianach. Z perspektywy czasu zastanawiam się, czy to naprawdę było właściwe. Czy to, w jaki sposób mówiliśmy Ewangelię, było naprawdę dobrą nowiną. Czy to była dobra nowina o Bogu kochającym, który zrobił wszystko, żeby człowiek nie miał żadnej bariery, żeby mógł skorzystać z łaski. Oczywiście To są tylko moje przemyślenia. Ja wtedy byłem dzieckiem, nastolatkiem, kiedy te rzeczy się działy. Być może miałem inną perspektywę. Ale możemy popatrzeć też i pomyśleć sobie, że Pan Bóg też chce nas czegoś nowego uczyć o sobie. I jako zielonoświątkowcy, ci, którzy kładą nacisk na dary Ducha Świętego, wierzę, że musimy się zastanowić nad tym, jak wygląda nasza miłość przede wszystkim do ludzi. Czy jesteśmy dzisiaj na kampanii ewangelizacyjnej miłości? Nie ognia i mocy, ale czy my osobiście mamy kampanię miłości w swoim życiu? Kampania miłości, która chce okazywać miłość w praktyczny sposób, zaczynając od tego najbliższego kręgu, od naszych rodzin, idąc później na zbór i na ludzi, którzy są dookoła nas. Może warto się zastanowić ponownie nad tym wielkim nakazem misyjnym, jak to nazywamy. Wielki nakaz misyjny, który mówi, że idźcie na cały świat, głoście Jezusa zmartwychwstałego, czyńcie uczniami. Czy my, jako zielonoświątkowcy, nie musimy sobie na nowo przemyśleć tego nakazu misyjnego? Na nowo dla samego siebie odnaleźć, czym dla mnie jest i powinno być ten nakaz misyjny. Czym powinien być? W jaki sposób mogę go przekuć na praktykę? W jaki sposób moje życie uporządkować, zmienić, poprawić, znaleźć balans po to, żeby ono było wypełnione i miłością, i mocą? Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 2 werset. Piękne słowa i w kontekście tego, o czym dzisiaj mówię, dają dużo do myślenia. Choćbym posiadał dar prorokowania, i tam czytamy dalej kolejne słowa, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdzie jest ten prymat? Gdzie jest ta pierwsza rzecz? Gdzie jest ten filar, którego nie może zabraknąć? Miłość. A kiedy jest miłość, to czy nie brakuje nam Ducha Świętego, Jego mocy? Nie brakuje nam odpowiedzi na to, z czym ludzie do nas przychodzą? Bo czasami jest tak, że możemy być zaangażowani w uczynki miłości, możemy być zaangażowani w pokazywanie, w praktyce miłości, ale zabraknie nam słów, kiedy ktoś nam zapyta, dlaczego jesteś taki dobry? Skąd w tobie tyle miłości? Co tobą motywuje? Czy wtedy się nie zamykamy i mówimy, wiesz, to tak już tak mam. Czy wtedy właśnie mówimy, Duchu Święty, daj mi właściwe słowa i możemy opowiedzieć ludziom o tym, co nas motywuje w tej miłości? Dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni? A kiedy ktoś przyjdzie i będzie nam płakał nad tym, że w jego małżeństwie jest kryzys, to czy otoczymy go tylko opieką, złapiemy go za ramiona, pozwolimy mu się wypłakać i powiemy, no będzie dobrze. Czy skorzystamy z tego, co Duch Święty nam podpowiada? Czy pójdziemy dalej? Czy pomodlimy się z modlitwą o przełomy? Czy nakarmimy tą duszę, która jest spragniona takiej Bożej cząstki? Czy ją nakarmimy? Czy zostawimy tylko żeby się wypłakała. Co dzisiaj mogę z tym ja osobiście zrobić? już się zbliżam do końca. Co ja osobiście mogę z tym dzisiaj zrobić? W którym miejscu ja jestem? I to nie jest kazanie, które nawołuje do poczucia winy. Widzicie, że ciągle się uśmiecham, albo przynajmniej staram się uśmiechać. To jest kazanie, które powołuje do refleksji i powołuje do decyzji. Decyzji. Jeżeli jest wśród twoich znajomych osoba, która się zmaga, która nosi brzemiona, która ma ciężki czas, czy jest coś, co ja dzisiaj mogę zrobić? Czy jest coś, co ty dzisiaj konkretnie możesz dla niego zrobić? W jaki sposób okazać mu miłość? Kiedy skupiamy się tylko na ludziach wierzących, skupiamy się tylko na swojej rodzinie, skupiamy się tylko na tych, którzy nas akceptują jako zielonoświątkowców, tych, którzy znają nasze poglądy, to nie wychodzimy poza strefę naszego komfortu. A czasami tam właśnie jest Bóg, który czeka na nas, żebyśmy się znaleźli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Ostatni weekend bardzo intensywnie spędziłem. To był weekend dla par małżeńskich i weekend dla rodziców z nastolatkami. Outback, być może niektórzy z was o tym słyszeli. Macie tak blisko, więc powinniście o tym słyszeć, bo to jest pod Skoczowem. Intensywny, sportowy weekend, w którym to Pan Bóg zjednuje ludzi ze sobą i na którym przyjeżdżają małżeństwa, które mają 3 tygodnie stażu małżeńskiego i małżeństwa, które przyjeżdżają 30 lat po ślubie. I Pan Bóg czyni niesamowite rzeczy w takiej atmosferze miłości, czyni naprawdę, naprawdę cuda. Czyni naprawdę cuda w relacjach między ludźmi. I przez ten weekend razem z Lilą byliśmy tam mocno zaangażowani. I kiedy przyjeżdżasz z takiej, no to nie można nazwać konferencją, ale kiedy przyjeżdżasz i masz tak weekend tak wypełniony intensywną obecnością Bożą, takimi atrakcjami i tym wszystkim, jak w poniedziałek rano o 8 powiedzieć to, co słyszysz w sobie koledze czy koleżance, która się pyta, no jak tam weekend? Dla nich jak tam weekend może polegać na tym, że pojechali do sklepu, bo akurat była niedziela handlowa, nie? I pochodzili sobie po sklepach. I mnie to zawsze zastanawia, w jaki sposób w kilku słowach opowiedzieć o tym, co się działo. Bo nie chcę tego przemilczeć. Skoro już pytają, to chcę się podzielić tą fajną rzeczą, która mnie spotkała. I mamy takiego kolegę, który niedawno przyszedł do pracy. Chyba nawet miesiąc nie pracuje, a już była okazja do tego, żeby powiedzieć mu, że dla mnie czymś ważnym jest Bóg. I w takich zupełnie naturalnych relacjach. To nie musi być namiot, kampania ewangelizacyjna, wielkie kolumny. To nie muszą być ulotki, to nie muszą być jakieś wielkie słowa, znany ewangelista. To jesteś ty i twój znajomy w pracy. I razem sobie parzycie kawę i mówisz, że byłeś na takim weekendzie, albo słyszałeś takie kazanie, albo Bóg do ciebie, kiedy studiowałeś Słowo Boże, przemówił. I to są takie naturalne rzeczy. My się czasami zastanawiamy, boimy się, mitologizujemy te takie zwykłe relacje z naszymi kolegami, z ludźmi niewierzącymi. A może właśnie w tych relacjach jest miejsce, w którym Bóg cię widzi. Właśnie może w tych relacjach jest miejsce, w których zaczniesz z 5 kilometrów robić 10 kilometrów. i Twoja droga się wydłuży, Twoje możliwości się poszerzą, Twoje granice będą lepsze. Może tam jest to miejsce, gdzie zrobisz swój pierwszy półmaraton. Tym chciałbym Was zostawić. Mnóstwo pytań i co ja dzisiaj z tym zrobię? Co ja dzisiaj z tym zrobię? Jakie decyzje podejmę? Powstańmy do modlitwy. Myślę, że więcej słów nie trzeba. Wszyscy doskonale to rozumiemy. Znamy miejsca, gdzie jest nam dobrze, znamy swoje silne strony, znamy również swoje słabe strony. Zdajemy sobie z tego sprawę, gdzie jeszcze nie dostajemy. I za co czasami musimy Boga przeprosić w naszym życiu. Ale to nie jest miejsce po to, żebyśmy się zatrzymali. Kościół to nie jest miejsce, w którym mamy się zatrzymać i osiąść i znaleźć sobie ciepły kąt, ale miejsce, w którym mamy mieć kolejne wyzwania, w którym przyjmujemy na siebie wyzwania, w którym podejmujemy decyzje, w którym pozwalamy, żeby Bóg nas dotykał i zmieniał. Bo moje słowa to tylko jakiś wycinek, fragment tego, co na co dzień przeżywam z Bogiem. Ale to, w jaki sposób Duch Święty Ciebie dzisiaj dotyka, to jest najważniejsze. I może następnym razem będziesz miał okazję, żeby złożyć świadectwo. Może będziesz miał okazję, żeby powiedzieć drugiej osobie, podjąłem jakąś decyzję i zadziałało. Albo podjąłem jakąś decyzję, poszedłem za nią, ale jest ciężko, czy możesz się o mnie pomodlić? Wiecie, przebudzenie przychodzi wtedy, kiedy to Kościół, to wierzący ludzie zaczynają żyć tak, jak powinni żyć. Zaczynają, jak samo słowo mówi, przebudzenie, to obudzą się. Jak my, wierzący, się budzimy z letargu i zaczynamy iść tam, gdzie Bóg nas powołuje. Tam, gdzie mamy być i robić te rzeczy, które mamy robić. I o to się będę modlił. Kochany Ojcze, tak Ci dziękujemy za Jezusa Chrystusa, który jest dla nas przykładem największym, który jest naszym Panem i Zbawicielem. I chcemy Go naśladować. Jako posłuszne owieczki chcemy iść za Jego głosem. Panie, pomagaj nam w tym wszystkim być ludźmi, którzy robią to z czystej radości, którzy są tacy naturalni, autentyczni. Panie, dziękujemy Ci za to słowo. Dziękujemy Ci za ten przykład Filemona, że zostawiłeś go dla nas. Zostawiłeś ten przykład dla nas, żebyśmy my dzisiaj w XXI wieku mogli się z jego życia też coś nowego nauczyć. Że posiadał ten balans miłości i wiary. Miłości i wiary. Panie, niech Twój Duch Święty dzisiaj nas przekonuje o tym, gdzie jesteśmy, co powinniśmy dalej zrobić, jakie decyzje podjąć. Dziękujemy Ci za to, że Kościół jest właśnie takim miejscem, którym nas uczysz. Miejscem, do którego nas prowadzisz, aby nasz charakter był przemieniany, abyśmy podejmowali nowe decyzje. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty nie zostawiasz nas samych sobie, ale dajesz nam Ducha Świętego, który jest zawsze z nami, który jest zawsze przy nas, który dotyka się nas, który troszczy się o nas i który daje właściwe słowa we właściwym momencie. Panie, dziękujemy Ci, że nie jesteśmy sami i żyjemy w takiej wolności religijnej, wolności wyznaniowej, wolności w prawie w każdym sensie, w każdym znaczeniu tego słowa. Panie, daj nam naprawdę korzystać z tej wolności właściwie, żebyśmy nie czuli się, że mamy presję, ale żebyśmy czuli, że Twoja miłość po prostu nie jest w stanie się w nas zatrzymać, że ona musi się wylewać na dalej, że ona musi po prostu krążyć, że ona musi się w praktycznych uczynkach miłości objawiać. Panie, ucz mnie również mnie, abym podejmował właściwe decyzje, właściwe kroki. I żebyśmy my wszyscy zdążali we właściwym kierunku. Błogosławię ten Kościół, błogosławię moje bracia i siostry. I dziękuję Ci za to, że Ty ciągle pracujesz, dotykasz nas się. Niech Tobie będzie chwała i cześć i uwielbienie. Amen. 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 Zostańcie z Bogiem.